Podstawą naszego dzisiejszego rozważania będą słowa zaczerpnięte z Ewangelii według Mateusza, z rozdziału 4, wierszy od 12 do 17. Gdy Jezus usłyszał, że Jana uwięziono, usunął się do Galilei i opuściwszy Nazaret, przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum nad morzem, na pograniczu krain Zebulona i Naftalego, aby się wypełniło, co było powiedziane przez proroka Izajasza mówiącego: ziemia Zebulona i ziemia Naftalego, wzdłuż drogi morskiej, za Jordanie, Galilea pogan. Lud pogrążony w mroku ujrzał światłość wielką i tym, którzy siedzieli w krainie i cieniu śmierci, rozbłysła jasność. Odtąd począł Jezus kazać i mówić: upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. Modlmy się. Panie i Boże, jak bardzo chcielibyśmy się upamiętać i jak bardzo chcielibyśmy być w stanie stanąć przy Tobie i podążać tylko Twoją ścieżką. Ale bez Twojej pomocy, bez Twego Ducha nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Dlatego prosimy Cię dzisiaj o łaskę, prosimy Cię dzisiaj o moc i prosimy Cię dzisiaj o Ducha, w którym słowo, jakie do nas wypowiadasz, ożyje w naszych sercach i umysłach i zrodzi w nich dobry, bogaty plon. Amen. Jak widzicie, kochani, mamy nowy przedmiot w kościele. Dostaliśmy go w prezencie od parafii zelowskiej. Jeszcze wymaga trochę pracy, wymaga trochę pomocy naukowych, typu mikrofony i światła, ale już służy. Dzisiaj mówimy o dosyć szczególnym okresie w tym wszystkim, co opisuje Ewangelia. Mówimy o wstępie, o czymś, co wydarzyło się tuż przed rozpoczęciem mesjańskiej działalności Jezusa. Tak jak Ewangelie zaczynają się najczęściej od genealogii, poza tą ostatnią, Janową, żeby umotywować jakoś to, że Jezus jest Mesjaszem, to, że Jezus pochodzi z rodu Dawida, to, że On jest tym obiecanym, tym, którego Bóg przysłał, żeby wypełnił swoją mesjańską powinność uzwieńczenia czasu, tak ten fragment, który dzisiaj rozważamy, rozpoczyna wszystko, co Jezus ma do powiedzenia, wszystko, co przynosi jako dar, jako napomnienie, jako zachętę, jako mądrość do ludzi, takich jak my. Tyle, że żyjących te 2000 lat temu. Ale Żydzi wtedy nie różnili się od Polaków teraz. Mieli swoje problemy, pewnie dokładnie takie same. Zmagali się każdego dnia o to, żeby mieć czym nakarmić swoich bliskich i samych siebie. Tracili pracę i szukali nowej. Chorowali. Ich bliscy chorowali i umierali, cierpieli. Ich kraj był w dużo gorszej sytuacji niż nasz, bo był pod okupacją, był podzielony zupełnie sztucznie na rzymskie prowincje. Mieli zmartwienia takie jak my. A Jezus przychodzi i mówi: od teraz musicie być zupełnie inni. Musicie porzucić to wszystko, co do tej pory stanowiło treść waszego życia i pójść za mną, jeżeli chcecie żyć. Przecież my żyjemy. Przecież żyjemy od dawna. Przecież budujemy swój świat. Przecież mamy swoich bliskich. Przecież mamy swoje kariery. Przecież mamy swój majątek. Jak zachorujemy, zapłacimy lekarzowi, żeby nas wyleczył. Jak nam się dach zwali na głowę, zbudujemy nowy dom. Jezus przychodzi i mówi do nich. Czy to działa, czy nie, to jest zupełnie inna kwestia, ale dobrze byłoby zastanowić się przynajmniej nad tym, co On do nich mówi. Co rzeczywiście rozpoczyna ten okres Jego nauczania. Kiedy pytamy się o treść Ewangelii, o sens Ewangelii, o przekaz ewangeliczny, co przychodzi nam do głowy? O czym mówi Jezus? Mówi o łasce, mówi o miłości, mówi, to jest może nie zupełnie nowatorskie, bo On nie przychodzi zmieniać zakonu, tylko go wypełniać. On przychodzi go reinterpretować. Ale mówi o nadstawianiu drugiego policzka, tam, gdzie ktoś uderzy nas w pierwszy. To jest dosyć rewolucyjna postawa społeczna. Tak w Izraelu 2000 lat temu, jak w Polsce 2000 lat później, czyli dzisiaj. Nie lubimy nadstawiać drugiego policzka. Ale czy to jest rzeczywiście sens jego nauczania? To trochę tak jak z przyczynami i skutkami. Te wszystkie rzeczy są skutkiem czegoś. Skutkiem tego, do czego w moim przynajmniej przekonaniu, może się mylę, Jezus nawiązuje już w pierwszych słowach, które publicznie wypowiada. Właśnie w tych, które dzisiaj staramy się zrozumieć, które dziś staramy się zinterpretować. Kiedy przygotowywałem to nasze dzisiejsze rozważanie, czytałem, mam taki komentarz Interpreter's Bible, z którego kilkanaście tam tomów udało mi się już kupić. Mam nadzieję, że do emerytury dokupię resztę i będę mógł następnemu pastorowi w prezencie dać cały zestaw, jak odejdę sobie na emeryturę kiedyś. Ale mam komentarz z tej serii do Ewangelii według Mateusza, autorstwa Douglasa Hare. Ten człowiek, teolog, egzegeta, kaznodzieja, na przestrzeni paru stron, 6 czy 7 stron, zajmując się tym właśnie dzisiejszym naszym fragmentem tekstu, roztrząsa kwestię tego, dlaczego Jezus wyprowadził się z Nazaretu do Kafarnaum. Czy uciekał, usłyszawszy, że Jan został uwięziony, czy też po prostu tak miał wyglądać początek jego nauczania, że przenosił się do tego miasta, w którym ono się potem, czy w pobliżu, którego ono się potem rozpoczęło. Czy to oznaczało, że musiał zmieniać terytoria plemienne, bo wiecie, że Izrael podzielony był na terytoria 12 plemion, żeby wypełnić proroctwo starotestamentowe, czy nie? 6 albo 7 stron całkiem ciekawej egzegezy. Pewnie można by z tego dużo zbudować. I dopiero na ostatniej stronie, nie wiem, na przestrzeni 2 albo 3 linijek zajmuje się tym, co w moim przekonaniu jest kwintesencją tego tekstu. Słowami: lud pogrążony w mroku ujrzał światłość wielką i tym, którzy siedzieli w krainie i cieniu śmierci, rozbłysła jasność. Odtąd począł Jezus kazać i mówić: upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. Chwilę potem zaczyna się kazanie na górze. 3 rozdziały wypowiedzi Jezusa, które tak naprawdę stanowią kwintesencję całego tego ewangelicznego przepowiadania. Chwilę potem mowa jest o wybaczaniu, o łasce, o modlitwie, o prawości, o czystości, o braterstwie i tak dalej, o tym wszystkim, co ważne, o skutkach tego, do czego Jezus nawołuje w tym jednym zdaniu. Upamiętajcie się. Moim zdaniem to jest właśnie kwintesencja przekazu, z którym Bóg wkracza do swojego świata. To jest to zdanie, które można wyjąć z całego nauczania Jezusowego i powiedzieć: to Bóg ma nam, ludziom, do powiedzenia, kiedy wciela się w człowieka, żeby za nas umrzeć i dla nas zmartwychwstać. Upamiętajcie się. To jest ta postawa ludzka, która czyni nas uczniami Jezusa Chrystusa, która czyni nas Jego Kościołem i która czyni nas siostrami i braćmi. Bo jesteśmy siostrami i braćmi nie ze względu na genetyczne powinowactwo. Choć pewnie w wielu wypadkach tutaj w naszym zborze dałoby się jakieś te linie między nami przeprowadzić. Jesteśmy siostrami i braćmi, bo łączy nas kilka rzeczy. Świadomość naszego upadku. Świadomość tego, że jesteśmy grzeszni i słabi. Świadomość tego, że nie możemy być prawi sami z siebie. Nie mamy siły, nie mamy zdolności, nie mamy zrozumienia i nie mamy uczucia tej miłości w sercu, która mogłaby nas oczyścić. Łączy nas świadomość tego, co wyznajemy w pytaniach spowiednich. Świadomość, która jest przekonaniem, że tylko Jezus Chrystus jest w stanie zbudować ten most między sobą a nami. Most miłości i czystości, po którym możemy przejść do Jego Królestwa. Ale przede wszystkim łączy nas w te siostrzano-braterskie więzy świadomość tego, że wszyscy tak samo musimy się upamiętać, nawrócić, żeby rozpocząć nowy, razem z Bogiem prowadzony etap naszego życia. To upamiętanie, ta metanoia z greckiego czerpiąc, jest podstawą naszej refleksji wiary. Jeżeli nie musimy się upamiętywać, jeżeli nie potrzebujemy nawrócenia, to po co umiera za nas Jezus? Dlaczego jest nam potrzebny, skoro sami jesteśmy prawi, skoro sami jesteśmy silni? A z drugiej strony, w tym naszym świecie ludzkim, jakżeż niechętnie przyznajemy, że nie mamy siły, że nie damy rady, że jesteśmy słabi i bezbronni, i złamani, i pokonani. I tylko czyjaś, nawet Boża, pomoc może nas z tej słabości wydźwignąć. Jakżeż niechętnie my ludzie przyznajemy, że musimy na kimś polegać, że musimy komuś uwierzyć. Ale to jest istota naszego bycia ludem Bożym. Zawierzenie Bogu. Zawierzenie takie, w którym przyjmujemy do wiadomości, do głębi naszego serca i głębi naszego umysłu, że wszystko, co On sprawia w naszym życiu, nie tylko ma sens, ale jest dobre dla nas. Prowadzi nas ku dobru, ku miłości, ku zbawieniu, ku królestwu, ku społeczności z naszym Stwórcą. W tym naszym 21-wiecznym świecie, w którym tacy przekonani jesteśmy, że tyle rzeczy możemy kontrolować, jak trudno jest nam odrzucić lejce i powiedzieć koniowi prowadź. Jak trudno jest nam powiedzieć Bogu, całym sobą poddaję Ci się, Panie, żebyś to Ty budował moje życie. Może dlatego ta metanoia, do której jesteśmy wezwani, takim krótkim jezusowym legionem, sprawia nam tyle problemów. Może dlatego łatwiej jest przejść wielbłądowi przez ucho igielne, niż wejść bogaczowi do Królestwa Niebios. A my czujemy się takimi bogaczami w naszej mocy, zdolności kontrolowania i stanie posiadania. Ale Bóg wciąż od nowa, zanim jeszcze zacznie mówić o innych rzeczach, o skutkach, przypomina nam, że początkiem wszystkiego jest jednak to nasze nawrócenie i upamiętanie. To jest prawdziwa odnowa, w której stajemy się Jego Kościołem. Bez tego momentu, bez tej duchowej przemiany, którą daje upamiętanie, nic dalej nie nastąpi. Nie ma Kościoła, nie ma wiary, nie ma nas w tym kontekście Bożego ludu. Dlatego dziś po raz kolejny i zawsze po raz kolejny, kiedy tylko mówimy, myślimy, modlimy się, musimy zaczynać to wszystko od nawrócenia. Jakkolwiek dobrze byśmy się z samymi sobą nie czuli, to dobrzy stajemy się nie dzięki nam, ale dzięki Bogu. Czasem wydaje się, że przecież wyznaliśmy naszą winę i wiarę. Czasem wydaje nam się, że przecież już mamy to za sobą, że to dawno temu nastąpił ten moment, kiedy zrozumieliśmy i przyjęliśmy do wiadomości to, że tylko Bóg nas może uratować. Ale z nawróceniem jest inaczej. Jest dokładnie tak jak z wiarą. Wiara nie zaczyna się i kończy w jednym punkcie czasoprzestrzeni, ale od momentu, gdy wzrasta, trwa i musi żyć. Tak samo jest z tym nawróceniem. To nie jest tak, że raz się nawróciliśmy i już mamy odcięty kupon, który gwarantuje nam dojazd do nieba. Nawrócenie jest procesem ciągłym, bo ciągła jest nasza wina i nasza słabość. Ciągłe są nasze niedoskonałości. Ciągły jest brak miłości w naszych sercach i umysłach. Ciągłe jest nasze chodzenie opłotkami zamiast główną drogą. Mówi się, że Polacy są specjalistami od omijania przepisów. I faktycznie, gdzie tylko ktoś ustanowi jakąś zasadę, tam my potrafimy doskonale wypracować takie ścieżki, którymi uda nam się ją skutecznie ominąć. To dotyczy podatków, to dotyczy pewnie każdej innej sfery naszego życia. Dokładnie tak samo zachowujemy się w naszym życiu wiary. Robimy wszystko, żeby tylko ominąć te Boże zasady. A one są proste, jasne i niezmienne. I nie da się ich ominąć. Nie da się oszukać Boga, nie da się wypracować innej, lepszej, też działającej drogi. Jest tylko jeden sposób na bycie Bożym dzieckiem. Upamiętanie. Całą resztę sprawia w nas Bóg. Cała reszta wynika z Bożych darów, Bożej miłości, Bożego poświęcenia, ale to jedno musi być działaniem naszego serca i naszego umysłu. Wyznanie, upamiętanie, nawrócenie i ta wyciągająca się dłoń, którą Bóg chce przyjąć i obiecuje, że przyjmie, ale którą musi zobaczyć u każdej i każdego z nas. Dzisiaj przypomina nam o tym, nie żeby nas straszyć, tylko żeby nas poprosić, jak dobry ojciec swoje dziecko. Nawróćcie się, upamiętajcie się, rozpocznijmy tą podróż wiary po raz kolejny razem. Amen.